James Joyce, Ulysses. Taśma 16, ścieżka pierwsza. Pan Dzierżybyk Pastuszko. Czy słynny telegram wysłany przez czcigodnego kolegę z Mitchellstown nie stał się inspiracją dla działań dżentelmenów z ławy rządowej? Och, och, pan Czworonuszko. Muszę sobie zanotować to pytanie. Pan Tempuszko z Bankom Niezależny. Nie wahajcie się strzelać. Ironiczne wiwaty opozycji. Przewodniczący, spokój, spokój. Izba powstaje z miejsc, wiwaty. Oto człowiek, powiada Joe, który wskrzesił gaelickie sporty. Tu siedzi. Człowiek, który wykradł Jamesa Stephensa, mistrz Irlandii w rzucie 16-funtowym młotem. Jaki był twój najlepszy rzut, obywatelu? Na Buckley's, powiada obywatel, udając skromniejsza. Był czas, że byłem tak dobry jak inni. Daj spokój, obywatelu, powiada Joe. Byłeś i to całe pieprzone niebo lepszy. Czy naprawdę, powiada Alf? Tak, powiada Bloom. To znana rzecz. Nie wiedział pan o tym? Więc zaczęli od nowa o irlandzkim sporcie i o tych pseudowytwornych grach, takich jak tenis i o Harley i o podnoszeniu kamienia i o glebie uprawnej tej krainy i o stworzeniu narodu od nowa i o całej reszcie. I oczywiście Bloom też musiał wtrącić swoje o tym, że jeżeli facet ma nadwyrężone serce, to intensywne ćwiczenia są szkodliwe. Klnę się na moje gacie, że gdybyś podniósł słomkę z tej cholernej podłogi i gdybyś powiedział do Bluma: popatrz na to, Blum, widzisz tę słomkę? To słomka. Klnę się na moją ciotkę, że gadałby o niej przez godzinę, tak jak i to bez przerwy. Wielce interesująca dyskusja miała miejsce w starożytnej sali Brian O'Shiarniana w Sreit na Breton Beak pod patronatem Slughna o odrodzeniu starożytnych sportów irlandzkich i o doniosłości kultury fizycznej, takiej jak ją rozumiano w starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie i starożytnej Irlandii dla rozwoju rasy. Czcigodny przewodniczący tego szlachetnego stowarzyszenia zasiadł, by prezydować nader licznemu zgromadzeniu. W następstwie pouczającego przemówienia przewodniczącego, wspaniałej oracji, wymownej i przekonywającej, wywiązała się wielce interesująca i pouczająca dyskusja, jak zwykle na najwyższym poziomie, na temat celowości odrodzenia starożytnych gier i sportów naszych starożytnych panceltyckich praojców. Dobrze znany i wysoce ceniony pracownik na niwie naszego dawnego języka, pan Joseph McCarthy Hines, wymownie zaapelował, by wskrzeszono starożytne gaelickie sporty i rozrywki każdego ranka i wieczora uprawiane przez Fina McCoola i obliczone na to, by odnowić najlepsze tradycje męskich sił i mocy przekazane nam przez dawne wieki. Gdy L. Bloom, podtrzymujący tezę przeciwną, spotkał się z mieszanym przyjęciem owacji i gwizdów, obdarzony pięknym głosem przewodniczący zamknął dyskusję i w odpowiedzi na nieustanne nalegania i serdeczne oklaski dobiegające z wszystkich krańców zatłoczonej sali wykonał w sposób najbardziej godny uwagi wiekuiście młode, nieśmiertelne strofy Thomasa Osborna Davisa, na szczęście zbyt bliskie nam, aby trzeba je tu było przytaczać. Stań się narodem raz jeszcze i można stwierdzić bez obawy spotkania się z zaprzeczeniem, że mistrz, weteran, patriota przeszedł sam siebie w ich interpretacji. Irlandzki Caruso Garibaldi znajdował się w doskonałej formie, a jego stentorowy głos dodawał jeszcze blasku uświęconemu wiekami hymnowi, odśpiewanemu tak, jak tylko nasi obywatele to potrafią. Jego doskonały najwyższej klasy śpiew, który przez swą super jakość wielce wzmocnił jego i tak już międzynarodową reputację, powitany został zgiełkliwym aplauzem wielkiego audytorium, w którym dostrzeżono wielu wybitnych przedstawicieli kleru, a także reprezentantów prasy, palestry oraz innych światłych zawodów. Na tym posiedzenie zakończono. Wśród przedstawicieli kleru obecni byli przewielebny William Delany S.J., doktor praw, najprzewielebny Gerald Molloy, doktor teologii, P.J. Kavanagh ze zgrom ducha, wielks wikary T. Waters, wielks proboszcz John McIvers, wiel P.J. Cleary z Zak O.O. Franciszkanów, wiel L.J. Hickey z Zak O.O. Dominikanów, przewiel Nikolas Zak O.O. Franciszkanów, przewiel B. Gorman Zak O.O. Karmelitów Bosych, wiel T. Meyer S.J., przewiel James Murphy S.J., wiel John Lavery Zak Wincentego, przewiel William Doherty, doktor teologii, wiel Peter Fagan Zak O. Marianów, wiel T. Bragnan Zak O. Augustianów, wiel ksiądz wikary J. Flavin, wiel ksiądz wikary M. A. Hackett, wiel ksiądz wikary Harley, najprzew monsignor Manus, wikariusz generalny, wiel B. R. Slattery ze zgromu niepokolonego poczęcia, wiel ksiądz proboszcz Skali, wiel F. T. Parcel z zakonu dominikanów, najprzew wiel ksiądz kanonik Timothy Gorman, wiel ksiądz wikary Flanagan, pośród osób świeckich znajdowali się P. Fate, Quirke, etc., etc., etc. Wracając do intensywnych ćwiczeń, powiada Alf, czy byliście na spotkaniu Cole Bennett? Nie, powiada Joe. Słyszałem, że ktoś zarobił na tym lekką rączką 100 funtów, powiada Alf. Kto, bujny? Powiada Joe. I powiada Blue. Mówiąc na przykład o tenisie, miałem na myśli ruchliwość i wyszkolenie oka. Tak, bujny, powiada Alf. Dla wyrównania szans puścił farbę, że Mailer się rozpił, choć trenował ile wlezie. Znamy go, powiada obywatel. Syna zdrajcy, wiemy, co napędziło angielskie złoto do jego kieszeni. Masz rację, powiada Joe. A Blum znowu zagaduje o tenisie i o cyrkulacji krwi i pyta Alfa, jak sądzisz, Bergan? Mailer wytarzał go w prochu i pyle, powiada Alf. W porównaniu z tym Chinan z Sayersem byli dziecinną igraczką. Wsolił mu do wiwatu. Trzeba było widzieć tego gówniarza, który nie sięgał do pępka tamtemu drągalowi musącemu w próżnię. Boże... Ale go wykończył tym ostatnim w żołądek z zachowaniem przepisów Queensberry'ego i wszystkimi szykanami. Dał mu wyżygać to, czego nigdy nie zjadł. Była to historyczna i pamiętna walka, gdy Mailer i Percy stanęli naprzeciw siebie, by skrzyżować rękawice o nagrodę 50 suwerenów. O wiele lżejszy ulubieniec Dublina nadrobił handicap doskonałą umiejętnością walki w ringu. Ostatnia runda zażartego pojedynku była męczarnią dla obu zawodników. Uderzenia cięższego sierżanta upuściły nieco czerwonej farby Koowi, będącemu w poprzednim starciu celem prawych i lewych prostych, które artylerzysta precyzyjnie lokował na nosie naszego ulubieńca, tak że Mailer powstał z narożnika oszołomiony. Żołnierz rozpoczął potężnym lewym sierpem, na który irlandzki gladiator odpowiedział szybkim prostym na szczękę Bennetta. Pod czerwoną bluzą ugięły się nogi, lecz Dublińczyk wyprostował go lewym hakiem, zadając doskonałe uderzenie w korpus. Zawodnicy weszli w zwarcie. Mailer szybko uzyskał przewagę nad przeciwnikiem i starcie zakończyło się w chwili, gdy okazalszy z walczących znalazł się na linach srodze poturbowany przez Mailera. Anglik udał się do swego narożnika, mając prawe oko niemal zamknięte, został obficie zlany wodą, a gdy zabrzmiał gong, ruszył żwawo i odważnie, ufny, że w mgnieniu oka znokautuje walecznego Eblanitę. Było to zmaganie do ostatka, gdzie zwyciężyć musiał lepszy. Obaj walczyli jak tygrysy, gorączkowe podniecenie wzrastało, sędzia dwukrotnie upominał potężnego Percy za przetrzymywanie, ale nasz ulubieniec był zwinny, a jego praca nóg prawdziwą ucztą dla oka. Po błyskawicznej wymianie uprzejmości, podczas której szybki cios żołnierza spowodował obfite krwawienie z warg jego przeciwnika, nasz ulubieniec rozpoczął niespodziewane natarcie i ulokował straszliwą lewą na żołądku bojowego Bennetta, rzucając go na deski. Był to czysty i bystry nokaut. Gdy pośród wypełnionego napięciem oczekiwania wyliczano pięściarza z Portobello, Ole Pfotz-Wettstein, sekundant Bennetta, rzucił ręcznik i chłopca z Santry ogłoszono zwycięzcą przy akompaniamencie frenetycznych wiwatów publiczności, która przedarła się przez liny ringu i niemal stratowała go z uciechy. Wie, po której stronie chlebuś mu smarują, powiedział Alf. Słyszałem, że prowadzi teraz na północy tournée koncertowe. Tak, prowadzi, powiada Joe. Prawda? Kto? Powiada Blum. A, tak, prawda, tak. Coś w rodzaju letniego objazdu, widzicie, tylko... Tak wypoczynkowo. A pani B jest najjaśniejszą z gwiazd, prawda? Powiada Joe. Moja żona? Powiada Blum. Śpiewa tam, tak. Myślę, że to będzie miało powodzenie. To znakomity organizator, znakomity. Och, och, o, dobry Boże, powiadam ja sobie w duchu. Oj, powiadam, to wyjaśnia, na czym robi takie kokosy i czemu kuska skacze. Już bujny im zagra na flecie, koncerty objazdowe. Syn tego cwaniaka brudnego Dana z Island Bridge, który sprzedał dwa razy te same konie rządowi na wojnę z berami. Stary koko, przychodzę po podatek na biednych i opłatę za wodę, panie Boylan. Pan co? Opłatę za wodę, panie Boylan. Pan co? Co? Już ją ten kanciarz zorganizuje, możecie mi wierzyć, mówiąc między nami, kurczaczku. Duma skalistej góry Kalpe, kruczowłosa córa Tweediego. A wybujała tam owa piękność nieporównana, gdzie niesplikł i migdał woń przepełnia powietrze. Ogrody Alamedy poznały jej stopy, a poznając kłoniły się gaje oliwne. Cnotliwą małżonką Leopolda jest ona, Marion o piersiach wyniosłych. Ale spójrz, oto wszedł tam jeden z klanu Omolojów, urodziwy bohater o białym obliczu, lecz zarumieniony przy tym nieco. Jest ci on majestatu, doradcą uczonym w prawie, a z nim wszedł takoż książę i dziedzic szlachetnego rodu Lambert. Hello Ned, hello Alf, hello Jack, hello Joe. Niech was Bóg zachowa, powiada obywatel. I ciebie w zdrowiu, powiada J.J. Co weźmiesz, Nedzie? Połówkę, powiada Ned. Więc J.J. zamówił trunki. Czy byłeś w sądzie, powiada Joe? Tak, powiada J.J. On to załatwi, Nedzie, powiada. Mam nadzieję, powiada Ned. I o co chodziło im obu? J.J. stara się skreślić jego nazwisko z ławy przysięgłych, a ten mu za to podaje usłużną rączkę. Wywieszony na obwieszczeniach licytacyjnych. Gra w karty, zadaje się z grubymi rybami, co to mają szykowne szkiełko w oku, pija szampana, a przecież jest na pół zadławiony nakazami płatności i zajęciami. Zastawiał swój złoty zegarek u Kamińca przy Francis Street. Myślał, że nikt go tam nie pozna w tym kantorku z tyłu, ale ja tam byłem ze Szczylem, wykupując buty z zastawu. Jak brzmi pana nazwisko, proszę pana? Hobbs, powiada on. Hobbs i Klops, powiadam ja. Na Boga, zdaje się, że któregoś z najbliższych dni wstąpi w drodze do domu za kratki i zapłacze. No, widziałeś tam tego pieprzonego wariata Brina? Powiada Alf. Klapa, klapa, tak, powiada J.J. Rozglądał się za prywatnym detektywem. Tak, powiada Ned. Chciał przebojem dostać się przed oblicze trybunału i wygłosić mowę, ale Corny Kelleher podszedł go, mówiąc mu, że najpierw dał do zbadania charakter pisma. 10 000 funtów, powiada Alf, śmiejąc się. Boże, nie wiem, co bym oddał, żeby móc go usłyszeć przed sędzią i ławą przysięgłych. Czy zrobiłeś to, Alfie? Powiada Joe. Mów prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Tak ci dopomóż Jimmy Johnson. Ja? Powiada Alf. Nie ciskaj swoich wieprzów przed perłę mojego charakteru. Jakiekolwiek zeznanie złożysz, powiada Joe, zostanie ono użyte przeciwko tobie. No oczywiście oskarżenie można byłoby złożyć, powiada J.J. To implikuje, że nie jest on compos mentis, klapa, klapa, compos ci woco, powiada Alf, śmiejąc się. Czy nie wiesz, że jest stuknięty? Spójrz na jego głowę. Wiesz, że czasem musi wkładać kapelusz łyczką do butów? Tak, powiada J.J. Ale prawdziwość oszczerstwa nie chroni w oczach prawa przed oskarżeniem o rozpowszechnianie go. Ach, ach, Alfie, powiada Joe. W dodatku, powiada Blum, chodzi o tę biedną kobietę, mam na myśli jego żonę. Szkoda jej, powiada obywatel. I każdej innej kobiety, która wyjdzie za takie ni to ni owo. Ni to ni owo, powiada Blum. Ma pan na myśli, że on... Mówiąc ni to ni owo, powiada obywatel, mam na myśli faceta takiego ni pies ni wydra. Coś na kształt świdra, powiada Joe. To właśnie mam na myśli, powiada obywatel. Pentak, jeżeli wie pan, co to takiego. Na Boga, zobaczyłem, że nadchodzi awantura. A Blum wyjaśnił, że miał na myśli, że to okrutne, że ta żona musi pętać się za tym starym, jąkającym się błaznem. To okrucieństwo wobec zwierząt pozwalać temu pieprzonemu, wynędzniałemu Brinowi iść na trawkę z tą jego sterczącą brodą, o którą się potyka, sprowadzając deszcz. A zadzierała nosa, kiedy wyszła za niego, bo kuzyn jego starego otwierał papieżowi stalle w kościele. Jego portret na ścianie z tym wymuskanym, zadartym wąsikiem. Signor Brini, Summerhill, makaroniarz, żuław Ojca Świętego, który wyprowadził się z nadbrzeża i przeniósł na Moss Street. A powiedzcie, kimże on był? Nikim. Z dwoma pokoikami od podwórka i wejściem z oficyny za 7 szylingów tygodniowo. Ale pierś miał pokrytą rozmaitymi blachami, żeby zadziwić świat. No a poza tym, pada J.J., kartka pocztowa jest publikacją. Orzeczono, że jest dostatecznym dowodem złej woli w precedensowej sprawie Sedgrove przeciw Hall. W moim przekonaniu oskarżenie utrzymałoby się. 6 szylingów i 8 pensów poproszę. Komu potrzebne jest twoje przekonanie? Wychylmy nasze kufelki w spokoju. Boże, nawet na to nam nie chcą pozwolić. Cóż, na zdrowie, Jack, powiada Ned. Na zdrowie, Ned, powiada J.J. Znowu tu jest, powiada Joe. Gdzie, powiada Alf. I na Boga właśnie przechodził przed wejściem z książkami pod pachą, żona przy nim, a Corny Kelleher zajrzał do środka tym swoim bielmookiem, kiedy przechodzili, przemawiając do niego po ojcowsku i próbując mu sprzedać używaną trumnę. Jak się skończyła sprawa tego kanadyjskiego kantu, powiada Joe. Do powtórnego rozpatrzenia, powiada J.J. To jeden z bractwa garbatonosych występujący pod nazwiskiem James Wood alias Shapiro alias Spark alias Spiro dał ogłoszenie do gazet, że załatwia przejazdy do Kanady po 20 szylingów. Co? Zajrzyj mi w oko, ale głęboko. No oczywiście był to pieprzony kant. Co? Wykiwał ich wszystkich, posługaczki i parobków z hrabstwa Meath. Tak. I swoje własne plemię też. J.J. opowiadał nam, że był tam stary Hebrajczyk Zarecki, czy jak mu tam, hulkający w ławie dla świadków z kapeluszem na głowie i przysięgający na świętego Mojżesza, że ustrzelono go na 2 funty. A kto sądził w tej sprawie, powiada Joe. Prezes sądu, powiada Ned. Biedny stary Sir Frederick, powiada Alf. Można go obujać po dziurki w nosie. Złote serce, powiada Ned. No powiedz mu smutną bajeczkę o zaległym komornym, o chorej żonie i gromadce dzieci, a klnę się, że rozpłynie się we łzach na fotelu. Tak, powiada Alf. Ruben J. miał cholerne szczęście, że nie wsadził go do paki któregoś dnia za ściganie biednego małego Gamleya, tego, który pilnuje miejskich kamieni brukowych pod mostem Bat. I zaczyna małpować starego sędziego, udając, że płacze. To naprawdę skandaliczna historia. Taki ubogi, ciężko pracujący człowiek. Ile dzieci? Powiadacie, że 10. Tak, wysoki sędzia, moja żona ma tyfus. A żona ma tyfus. Skandaliczne. Proszę natychmiast opuścić salę sądu, mój panie. Nie, mój panie. Nie wydam nakazu płatności. Jak pan śmie, mój panie, stawać przede mną i prosić mnie o wydanie nakazu? Taki ubogi, ciężko pracujący, zapobiegliwy człowiek. Umarzam sprawę. A zważywszy, że był 16. dzień miesiąca wielookiej bogini 3. tygodnia po dniu świątecznym Przenajświętszej i Niepodzielnej Trójcy, a córa niebios, dziewicza Luna, znajdowała się w 1. kwadrze, stało się, że owi uczeni sędziowie udali się do Pałacu Prawa. Tam mistrz Courtney, zasiadłszy w swojej komnacie, rady udzielał, a czcigodny sędzia Andrews, zasiadając bez sądu przysięgłych w sądzie spadkowym, ważył pełen słuszności, badał pilnie uprawnienia pierwszego z roszczących sobie prawo do własności w sprawie przedłożonej sądowi woli ostatniej i orzeczenia testamentarnego in re nieruchomości i ruchomości nieodżałowanego Jacoba Halliday, handlarza win zmarłego, przeciw Livingstonowi, dziecku niespełna rozumu, jeszcze jednej osobie. A do pełnego powagi sądu przy Green Street przybył Sir Frederick Falconer i zasiadł tam o godzinie 5, aby sprawować prawo Brehonów w komisji dla całego tego obszaru, a także dla okolic, które wchodzą w skład hrabstwa i grodu Dublina. A zasiadał tam z nim wysoki Sanhedryn 12 pokoleń Jaru, z każdego pokolenia człowiek jeden, z pokolenia Patrick i z pokolenia Hugh i z pokolenia Owen i z pokolenia Conn i z pokolenia Oscar i z pokolenia Fergus i z pokolenia Finn i z pokolenia Dermot i z pokolenia Cormac i z pokolenia Kevin i z pokolenia Colte i z pokolenia Osjan, a razem było ich tam mężów 12 poczciwych i bez zmazy. A zaklął on ich na tego, który umarł na drzewie świętym, aby według swej najlepszej woli i sumienia osądzili sprawę pomiędzy ich panem i królem, a obecnym tu oskarżonym, i wydali wyrok prawdziwy, zgodny z dowodami, takim dopomóż Bóg i niechaj ucałują pismo. A powstali oni z miejsc swoich, owych 12 z jar, i poprzysięgli na imię tego, który trwa wieku iście, że wymierzą jego sprawiedliwość. I niezwłocznie pachołkowie prawa wywlekli z lochu człowieka owego, którego gończe psy prawa pochwyciły na skutek otrzymanych informacji. I skuli mu ręce i nogi, a nie chcieli wziąć od niego ni kaucji, ni poręki. To piękne z ich strony, powiada obywatel, że przybywają tu do Irlandii, aby zapluskwiać kraj. Więc Blum udaje, że nic nie słyszał i zaczyna mówić do Joe'ego, że do pierwszego nie potrzebuje się przejmować tą drobnostką, ale żeby tylko powiedział słówko panu Crawfordowi. A Joe poprzysiągł uroczyście na to i tamto i na wszystko, że poruszy niebo i ziemię. Widzisz, powiada Blum, ogłoszenie musi być powtórzone, to cały sekret. Możesz na mnie polegać, powiada Joe. Oszukują chłopów, powiada obywatel, i biedaków irlandzkich. Nie chcemy już więcej obcych w naszym domu. No jestem pewien, że będzie w porządku, Heinz, powiada Blum. Chodzi tylko o tego klaucza, widzisz. Uważaj to za załatwione, powiada Joe. No bardzo to uprzejme z twojej strony, powiada Blum. Obcy, powiada obywatel. Nasza własna wina, pozwalamy im przyjeżdżać. Sprowadziliśmy ich. Cudzołożnica i jej kochanek sprowadzili tu saksońskich opryszków. Wyrok tymczasowy, powiada J.J. A Blum udaje, że jest ogromnie zainteresowany niczym, pajęczyną w kącie za beczką, a obywatel piorunuje go oczami, a stare psisko u jego nóg patrzy w górę, żeby dowiedzieć się, kogo zagryźć i kiedy. Wszeteczna żona, powiada obywatel, oto przyczyna wszystkich naszych nieszczęść. Tu jest, powiada Alf, który chichotał sterym nad policyjną gazetą leżącą na ladzie, na ścieżce wojennej. Daj nam zerknąć na nią, powiadam. Ale to był tylko jeden z tych sprośnych jankeskich obrazków, które Terry pożycza od Corny Kelehera. Sekreciki do powiększania waszych ukrytych członków. Złe prowadzenie się pięknotki z towarzystwa. Norman W. Tupper, zamożny chicagowski przedsiębiorca, znajduje swą przystojną, ale niewierną żonę w objęciach oficera Taylora. Pięknotka w majtkach źle się prowadzi, jej zalotnik szuka, gdzie ma największe łaskotki, a Norman Tupper wpada ze swoją pukawką akurat na czas, żeby się spóźnić, bo już zdążyła wykonać szpagat z oficerem Taylorem. O Joasiu, powiada Joe, jakże krótką masz koszulkę. Owłosiona, Joe, powiadam. Dałoby się wyciąć ładny kawał peklowizny z tej krowy, co? Ale właśnie wszedł John Wise Nolan, a z nim Lenehan z gębą wyciągniętą jak na pogrzebie. No, powiada obywatel. Jakie ostatnie wiadomości z placu boju? Co uradzili o irlandzkim języku ci partacze z ratusza na zebranie swojej sitwy? O'Nolan, okryty lśniącą zbroją, skłoniwszy się nisko, oddał hołd potężnemu, najwyższemu i mocarnemu wodzowi całego Erynu, a rzekł mu o tym, co się wydarzyło, jak to dostojni rajcowie najwierniejszego grodu drugiego w królestwie napotkali ich na ratuszu, a tam po należnych modłach, wzniesionych ku bogom przebywającym w eterze niebiańskim, odbyli uroczystą naradę, czy wolno im, gdyby się tak przydarzyć mogło, raz jeszcze powołać do chwały wśród śmiertelnych uskrzydloną mowę przedzielonych morzem Gaelów. To nadchodzi już, powiada obywatel, do diabła z przeklętymi, brutalnymi Saksonami i ich patois. Dziedziej dorzucił słówko, odstawiając eleganta i mówiąc, że jedna bajka jest dobra, póki się nie usłyszy następnej. I o mydleniu oczu, i o polityce Nelsona, polegającej na przykładaniu ślepego oka do teleskopu, i o ustanowieniu aktu o utracie praw obywatelskich, aby pociągnąć do odpowiedzialności naród, a Blum starał się go poprzeć z moderacją i udręczającą i ich koloniami i cywilizacją. Ich syfilizacją, chce pan powiedzieć, powiada obywatel. Do diabła z nimi. Niech przekleństwo pieprzonego Boga trzaśnie na odlew ten plugawy, drewniano-uchy pomiot kurwich synów. Ani muzyki, ani sztuki, ani literatury, które by warte były swej nazwy. Całą cywilizację, jaką mają, ukradli nam bełkoczący synowie bękarcich duchów. Rodzina Europejczyków, powiada dziejdziej. Nie są Europejczykami, powiada obywatel. Byłem w Europie z Kevinem i Ganem z Paryża. Nie spotkasz śladu ani po nich, ani po ich języku nigdzie w Europie. Poza Cabinet d'Assens. I powiada John Wise. Wiele kwiatów kiełkuje i kwitnie w ukryciu. I powiada Lenehan, który trochę zna żargon. Conspuez les Anglais, perfide Albion, rzekł, uniósł w swych szorstkich, krzepkich, mocarnych dłoniach róg wypełniony ciemnym, wielce pienistym piwem i rzuciwszy rodowe zawołanie Lamch derk abu, wypił na zgubę swych wrogów, rasy potężnych, walecznych bohaterów, władców mórz, którzy zasiadają na tronach alabastrowych, cisi jak nieśmiertelni bogowie. Co ci się stało, powiadam do Lena. Wyglądasz jak facet, który zgubił szylinga i znalazł 6 pensów. Złoty puchar, powiada on. Kto wygrał, panie Lenehan, powiada Terry. Ulotka, powiada, 20-1. Zupełny outsider. Innych nie było widać. A klacz basa, powiada Terry. Jeszcze biegnie, powiada. Wszyscy jedziemy na jednym wózku. Boylan postawił 2 funty za siebie i za pewną znajomą damę, bo mu wytypowałem sceptr. No, sam postawiłem 0,5 korony, powiada Terry, na Zinfandela, którego mi poradził pan Flynn, lorda Howarda de Waldena. 20-1, powiada Lenehan. Takie jest życie w wygódce. Ulotka, powiada. Zgarnia wszystko i koniec. Słabości na imię ci sceptr. Podszedł do pozostawianego przez Boba Dorana pudła po herbatnikach, żeby zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na ząb, co mógłby poderwać na kredyt, a stary kundel za nim, szukając szczęścia uniesionym parszywym pyskiem. Babcia Hubbard trzęsie garnkami w kredensie. Nic nie ma, dziecko, powiada. Trzymaj się, powiada Joe. Wygrałaby tę forsę, żeby nie ta druga. JJ i obywatel spierali się o prawo i historię, a Blum wtrącał słówko od czasu do czasu. Niektórzy ludzie, powiada Blum, potrafią dostrzec źdźbło w oku bliźniego, ale nie potrafią zobaczyć belki we własnym. Ray Mays, powiada obywatel, nikt nie jest tak ślepy jak facet, który nie chce widzieć, jeżeli wie pan, co ja mam na myśli. Gdzież jest 20 brakujących milionów Irlandczyków, którzy powinni się znajdować tu dziś zamiast 4 milionów? Gdzież nasze utracone szczepy, i nasze garncarstwo i włókiennictwo najlepsze na całym świecie, i nasza wełna, którą sprzedawano w Rzymie za czasów Juvenala, i nasz len, i nasz adamaszek z Crossen Antrim, i nasze koronki z Limerick, nasze garbarnie i nasze białe szkło ołowiowe z Dolin Ballyboo, i nasza hugonocka popelina, którą posiadamy od czasów Jacquarda de Lyon, i nasze tkaniny jedwabne, i nasze tweedy z Foxford, i kremowa koronka gipiorowa z klasztoru karmelitów w New Ross, jakich nie masz podobnych w całym świecie? Gdzież są greccy kupcy, którzy przybywali przez słupy Herkulesa, przez Gibraltar, zagrabiony teraz przez wroga ludzkości, ze złotem i tyryjską purpurą, aby sprzedawać je w Wexford na targowisku Carmen? Czytaj Tacyta i Ptolemeusza, nawet Giraldusa Cambryjczyka. Wino, futra, marmur z Conmary, srebro z Tipperary, nie ustępujące żadnym, nasze konie, sławione szeroko, nawet dziś, nasze irlandzkie konie pociągowe. A król Filip Hiszpański chciał opłacać cło za prawo łowienia ryb w naszych wodach. Ileż nam są te angielskie zarazy morowe dłużne za nasz zrujnowany handel i zrujnowane ogniska domowe. A owe łożyska Barrow i Shannon, których nie pogłębiają, bo chcą dzięki milionom akrów, bagien i moczarów zmusić nas wszystkich, abyśmy zmarli na suchoty. Będziemy wkrótce bezdrzewni jak Portugalia, powiada John Wise, albo Helgoland ze swoim jednym drzewem, jeżeli nie uczyni się czegoś, żeby ponownie zalesić kraj. Modrzew, jodły, wszystkie drzewa z rodziny iglastych giną szybko. Czytałem sprawozdanie lorda Castletowna. Ratujcie je, powiada obywatel. Uw jesion olbrzym z Galway i królewski wiąz z Kildare o pniu mającym 40 stóp w obwodzie i konarach rozpościerających się na akr. Ratujcie drzewa Irlandii dla przyszłych ludzi Irlandii na pięknych wzgórzach Ayr. O! Europa patrzy na ciebie, powiada Lenehan. Ulysses, taśma 16, koniec ścieżki pierwszej.